Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, znani i lubiani dzisiaj są.
I będziemy dzisiaj rozmawiali o sprawach niemieckich, ponieważ stosunkowo niedawno doszło w Niemczech do wyborów, które rozogniają obecnie komentarze polityczne, a my mamy taki zwyczaj w konwersatorium, że jak się zdarzają gdzieś takie różne przełomowe wybory, a ostatnio rzeczywiście tak zwanych przełomowych wyborów było dużo, to rozmawiamy zazwyczaj zresztą we dwójkę, Michale, rozmawiamy tak właśnie o tych politycznych, polityczno-ideowych przełomach w Stanach Zjednoczonych, we Francji, a teraz właśnie przypada nam mówić o Niemczech. Niemniej, tak jak zwykle, nie bardzo chcemy rozmawiać o różnych ściśle socjometrycznych, politologicznych aspektach tych ostatnich wydarzeń, tylko trochę o źródle tych różnych stałych i zmiennych tak, w niemieckiej politycznej i w ogóle narodowej sytuacji. No to zacznijmy może od ulubionego zdania wszystkich czytelników i czcicieli Stefana Kisielewskiego, który wypowiedział ową słynną zasadę, że Niemcy raz na lat kilkadziesiąt muszą zwariować. Coś się w nich takiego dzieje, że ten potężny naród w samym środku Europy, jakby można być predysponowany do tego, żeby pociągać sznurki różnych części Europy, że coś się tam takiego dzieje, zwłaszcza od czasu, gdy naród ten nabrał takiej spójności, tak, spoistości, gdy, można powiedzieć, przestał być taką mozaiką różnych małych landów, państw, a bardziej stał się mającym swoje poczucie jedności i misji narodem, czyli gdzieś tam no, bardziej w XIX wieku, tak powiedzmy, tak, że od tego czasu bardzo ciężko jest być tym wielkim narodem i co jakiś czas trzeba przechodzić taką jakąś gorączkę, tak, to jest różne wojny z tego światowe wynikają, różne straszne laboratoria ideologiczne z tego wynikają. No i teraz można by było, jeśli by się tak trzymać tej zasady i odliczać, tak trochę dużo było tego czasu takiego spokoju, to niektórzy dzisiaj, mówiąc tylko na poły żartobliwie, mówią, że tym szaleństwem, które dotknęło Niemców, to jest po prostu ta polityka otwartości, tak, którą oni zaproponowali niedawno.
Otwartych granic,
tak, polityka willkommen, a drudzy mówią, nie, tamto to jest taka normalna rzecz, gościnność i tak dalej, obowiązki, a prawdziwym szaleństwem to jest to, co się wydarzyło teraz przy tych wyborach, bo mianowicie, jak to w skrócie się mówi, tak, naziści, tak, czy spadkobiercy nazistów wracają do władzy. No i jest jeszcze trzeci komentarz, tak, który powiada, że jedno z drugim jest ściśle związane, to znaczy, że jakby jeden wyskok, czy jedno ekstremum prowokuje w pewnym momencie dosyć szybko, u Niemców jakoś szybko prowokuje taką dosyć gwałtowną reakcję w postaci no, upustu wszystkich do tej pory tamowanych emocji, uczuć, tak, różnych politycznie poprawnych, jakichś takich, te mechanizmy działają i teraz gdzieś, gdy przychodzi okazja, żeby się wymknąć, tak, żeby wymknąć tym różnym mechanizmom, to właśnie w wyborach nagle dostają głosy taka partia, która zdaje się mówić, a my to wszystko przekreślamy i w ogóle inaczej chcemy.
My to wysadzimy w
no właśnie, powietrze. Właśnie, taki radykalizm, tak? Czy to jest do której tej
no, Pawle, tutaj zapraszasz do naprawdę całościowego wykładu, do którego ja nie wiem, czy czuję się być kompetentnym. No ale spróbujmy parę myśli pociągnąć. To zdanie Kisielewskiego, które przywołałeś na początku o Niemcach, którzy raz na jakiś czas muszą zwariować, topiąc przy okazji we krwi całą Europę, ze sobą włącznie, tak? Ja ośmielę się trochę tę myśl ująć inaczej, to znaczy w niemieckiej tradycji politycznej zawsze ścierały się ze sobą, czy zawsze, no generalnie w czasach nowożytnych ścierały się ze sobą, tak można w dużym skrócie powiedzieć, dwa nurty. Jeden to jest nurt właśnie taki mocarstwowy, tak? Takie przekonanie, no, że w końcu 80-milionowy naród, a weźmy to pod uwagę, że kiedyś to do tego szeroko rozumianego niemieckiego narodu zaliczali się zarówno Austriacy, jak i Czesi w dużej mierze zgermanizowani. Tak? To wszystko składało się. Więc gdyby to przeliczać na dzisiejsze siłę ludności, no to trzeba by dodać do tego kolejne 15 milionów, prawda?
Ale tutaj bieg po biegu dzieje.
Tak, tutaj się potoczyły w innym kierunku. No ale 80 milionów, największy naród w Europie, największa potęga gospodarcza, ma, jakby to powiedzieć, naturalne prawo do tego, żeby tą Europą kierować. I to jest ta jedna taka tradycja, prawda? Taka tradycja wilhelmińska, Wilhelma II, tego takiego bardzo wojowniczego, agresywnego żądania swojego miejsca w świecie, a równocześnie przekonanie, że jest się dyskryminowanym z różnych względów. To nawet na to jest taka mieszanina dumy i frustracji, prawda? Spowodowana prawdziwymi bądź urojonymi krzywdami. No i druga tradycja, nazwijmy to realizmu politycznego, która mówi o tym spokojnie, bo zbyt gwałtowne i zbyt natarczywe żądanie pierwszego miejsca w Europie może doprowadzić do tego, że wszyscy naokoło, każdy w pojedynkę słabszy od nas, mogą się przeciwko nam zjednoczyć. I to się zawsze dla Niemiec kończy źle. To jest tradycja właśnie Bismarcka, mimo że on się nam Polakom kojarzy z agresją, właśnie, tak, i ten, to on w tej tradycji politycznej niemieckiej jest zdecydowanie zwolennikiem samoograniczenia się, tak? Samoograniczenia się, i to z jego odejściem z kolei dochodzą do władzy te siły, które doprowadzą potem do, tak w dużym skrócie, do wybuchu I wojny światowej. Na to wszystko oczywiście nakłada się niejednorodność tego narodu, konflikt pomiędzy protestancką, tak w dużym skrócie, protestancką północną, a katolickim zachodem i południem, i wreszcie opozycja niepruskich Niemców, tak, przeciwko dominującej pozycji państwa pruskiego, bardzo specyficznej wersji niemieckości w większości XIX i jakiejś części XX wieku. Więc tutaj są te dwie tradycje. A jeszcze dopowiadając do tego, bardzo ważnym składnikiem tego realizmu i samoograniczania się jest zasada, żeby nie pozwolić na otoczenie się przez wrogów i żeby przede wszystkim mieć spokój od strony wschodu, co w praktyce zakłada dobre stosunki z Rosją. I to była niemiecka racja stanu w zasadzie od klęski w I wojnie światowej aż do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku. I bardzo długo rzeczywiście w tej propagandzie hitlerowskiej była bardzo mocno podkreślana. To przejście potem do takich haseł antybolszewickich, prawda, obrońców cywilizacji zachodniej było bardzo gwałtowne. Jak się to ogląda, to jest
My nie zawsze tak, mamy świadomość, bo z powodów zaszłości PRL-owskich ta sprawa nie była wyraźnie
stawiona. Tak jest. W związku z tym mamy klęskę Niemiec w II wojnie światowej. I potem ze względu na, jakby to powiedzieć, rozpad koalicji antyhitlerowskiej, wybuch zimnej wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim a Zachodem, nagle się okazuje, że ci Niemcy są obu stronom jakoś tam potrzebni. Powstaje Niemiecka Republika Demokratyczna, prawda, państwo satelickie wobec Związku Radzieckiego, i powstaje Niemiecka Republika Federalna przez swój kształt geograficzny, to znaczy, prawda, tylko ta zachodnia, bardziej katolicka, bardziej zwrócona w zachodnim kierunku część Niemiec, bardzo opozycyjnie nastawiona do pruskiej tradycji, choć ze względów politycznych ona musiała część tej tradycji przejąć, ale to nie była tak naprawdę tradycja ta nadreńska, bawarska. Przez cały czas zimnej wojny Niemcy zachodnie kontentowały się tym statusem ważnego sojusznika Zachodu, ale tylko sojusznika wielkich mocarstw. Przychodzi koniec zimnej wojny, rozpad Związku Radzieckiego, wycofanie się imperializmu rosyjskiego gdzieś do czasów sprzed Piotra I, prawda? Hen za Kijów, jest to wyraźne cofnięcie się, prawda? Nagle się okazuje, że Rosji nie ma w okolicach Warszawy, że Rosji nie ma w okolicach Kijowa, że Rosji nie ma nad Bałtykiem. No, jest nad Bałtykiem, prawda? Ale w bardzo ograniczonym...
Ale nie ma w krajach nadbałtyckich.
Tak jest. I Niemcy z kolei odczuwają taką tradycyjną swoją pokusę, żeby tutaj od tej strony sobie zapewnić spokój, wypełniając tę pustkę, prawda? To był pomysł na Mitteleuropę w czasie I wojny światowej i trochę w podobny sposób Niemcy, oczywiście już jako część Zachodu, jako część Unii Europejskiej, jako część NATO, próbują tutaj w trochę inny sposób, ale zagospodarować. Ważnym też, żeby już to doprowadzić do końca, jest, a często pomijanym, jakby to powiedzieć, w tych analizach, że oprócz tego wschodu i zachodu jest jeszcze to południe, czyli Bałkany. Mamy ten niesamowity konflikt, niezwykle krwawy, o którym myśmy już zdążyli zapomnieć, prawda, ale w sumie to nie tak dawno przecież było. Wojnę, rozpad Jugosławii, wojnę domową w Jugosławii, rozpad bardzo ważnego podmiotu w polityce polityce europejskiej, jakim była Jugosławia, ani wschód, ani zachód, prawda, umiejętnie rozgrywa tutaj grający na tych różnicach. Nagle się okazuje, że to relatywnie dosyć silne i znaczące państwo zostaje całkowicie zdezintegrowane przy dużym wpływie Niemiec, które bardzo aktywnie przyczyniły się do i podgrzewały w latach 90. te nastroje tutaj nacjonalistyczne pomiędzy różnymi. Także ja bym to tak powiedział o tych różnych prądach, które się ścierają w polityce niemieckiej.
W znacznym stopniu też warunkowane sytuacją dookoła Niemiec. No dobrze, no rozumiem, że mimo, że zastrzegałeś, że nie będziemy dawali tutaj tak naprawdę szerokich planów, to dałeś się sprowokować. No cóż, mamy obraz poruszającej się mapy dookoła Niemiec, dynamik, które w Niemczech są tworzone przez zarówno tę mocarstwową czy imperialną, żeby nie powiedzieć imperialistyczną, tak, politykę niemiecką i ten realizm, który próbuje poznać słabości własnego charakteru Niemiec, pozycji Niemiec i trochę tak pilnować miary, tak, w tym wszystkim. Rozumiem, że jeśli byśmy próbowali to przyłożyć do sytuacji ostatnich 20 lat, to byśmy powiedzieli, że ten model taki przeniesiony z RFN, tak, też takiej pewnej gry między z jednej strony partią tradycyjną, partią socjaldemokratyczną i taką no, partią kiedyś bardzo potężną, w dalszym ciągu przepotężną, ale już ideowo bardzo taką, można powiedzieć, przeżywającą swój kryzys, partii chrześcijańsko-demokratycznej, tak, no i małe jeszcze poza tym podmioty, które odgrywają rolę czasami w trakcie tworzenia większości rządowej, przeprowadzania różnych spraw, ale dwubiegunowy, zasadniczo model dwubiegunowy. Rozumiem, że to, co dzisiaj tak ekscytuje wszystkich komentatorów, jest to, że gdzieś tam pojawia się siła, która zazwyczaj, jak się mówi o jakiejś trzeciej, tak, to budzi albo nadzieję, albo niepokój, że to jest spoza układu, tak, spoza dotychczasowego układu. Ale czy to oznacza, że pewną równowagę takiego, jakby mimo wszystko realizmu politycznego niemieckiego, tego gdzieś tam wziętego z czasów adenauerowskich, tej republiki, która miała jednak bardziej stolicę w Bonn niż w Berlinie, tak? No teraz mamy znowu, oczywiście od tych wielu lat stolicę w Berlinie, Niemcy nie są podzielone. Wydaje się sytuacja jakoś się pod tym względem także znormalizowała, że naród ma swoje jedno państwo i tak dalej, i tak dalej. No a teraz się okazuje, że wewnątrz tego jest jakieś bulgot, wrzenie.
Choć jak się patrzy na mapy, to tam widać to NRD, różnego rodzaju mapy, bądź to trwałości małżeństw, bądź to dzieci urodzonych poza małżeństwem, bądź to wyborów politycznych, to NRD jest w dalszym ciągu bardzo widoczne.
Ale to jest widoczne przez po prostu pruskość, czy przez bezbożność, bo powiedzmy sobie, no też jest to jakiś element.
To znaczy, pamiętajmy, że to nie były Prusy w sensie. Prus w sensie geograficznym nie ma. One zostały podzielone pomiędzy Polskę a Związek Radziecki, fizycznie zlikwidowane po prostu, tak? Natomiast to jest pozostałość, owszem, państwa pruskiego, tak, tego szeroko rozumianego, ale nie tylko, bo to raczej jest wpływ, no, zwłaszcza w porównaniu do Polski, nawet w wydaniu stalinowskim, niezwykle represyjnego systemu, a na to bez tych wszystkich bezpieczników, które Polska miała, prawda? Kościół, dosyć silna inteligencja. Tu można by wymieniać, tak? Pewna tradycja narodowa, no i geneza, to znaczy do Polski władza komunistyczna formalnie przyszła jako wyzwoliciele i ta retoryka, ona miała też pewne praktyczne konsekwencje.
U Niemców nie, prawda?
U Niemców to w ogóle była przedziwna sytuacja, bo oni z niczego stworzyli sobie jakąś legendę komunistycznego, antyfaszystowskiego ruchu oporu. U nas jakby to być odwoływać, nawet władza komunistyczna musiała się odwoływać do jakiegoś realizmu społecznego, także chyba to odgrywa swoją rolę.
To w tym kontekście w takim razie takiego no jednak postkomunistycznego takiego obszaru wewnątrz obecnych Niemiec, to powiedzmy sobie też w tym kontekście takie zadajmy pytanie. No czasami jest tak, że w tych takich skrótach, czy takich przede wszystkim alarmach, wyrazach przerażenia, które towarzyszą teraz jakimś wzmacnianiu się tej alternatywy dla Niemiec i tej siły, to oczywiście czasami ta kalka, że to skrajnie prawicowa siła i tak dalej, to chyba mamy znowu do czynienia tak naprawdę z sytuacją, w której w której trudno tę siłę polityczną tak nazwać, tak? To nie jest żadna klasyczna prawica, jeśli by już w ogóle próbować.
Znaczy w ogóle ta tak zwana skrajna prawica, prawda, w Europie Zachodniej, to w gruncie rzeczy jej skrajność, ten moment, w którym ona wyłamuje się z tego konsensusu liberalnego, jest jeden, to znaczy jest to polityka wobec tych tak zwanych innych, prawda, przyjmowania tutaj imigrantów z innych kultur. Problemem jest to, że te kultury są potraktowane jako konserwatywne, zagrażające liberalnym zdobyczom. I to jest w zasadzie jedyny
strasznie
punkt.
Strasznie połamane wewnętrznie.
Tak, tak. Jedyna różnica. Gdyby szukać takiej... Oczywiście wiele osób identyfikujących się z tradycyjną prawicą patrzy z nadzieją na te partie nie z powodu jakiejś wielkiej wniewiary, tylko z powodu kompletnego rozczarowania tradycyjnym układem. Ale to nie jest prawica w żadnym, nawet pomijając trudność ze zdefiniowaniem w ogóle pojęcia prawicy czy lewicy. Niektórzy swoją drogą mówią, że w ogóle na naszych oczach ten model podziału sceny politycznej się rozpada. Ja wiem, komunizm, antykomunizm, prawda, i tak dalej, że ten konflikt będzie się toczył tak naprawdę pomiędzy globalistami a nacjonalistami, między tożsamościowcami a multikulturystami. Nie wiem, jakiego słowa tutaj.
Mondialistami.
Tak jest, tak. I to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, prawda. Wybór Trumpa było tego najjaskrawszą ilustracją tego, że ten proces zachodzi. Natomiast oczywiście należy też znać miarę, tak? To znaczy, po pierwsze w historii, w najnowszych dziejach Niemiec po zjednoczeniu w 90 roku była taka partia, która była uważana i ciągle jest za partię antysystemową i która jakby powiedzieć z tego konsensusu politycznego Republiki Federalnej była zawsze wyłączona. To jest tak zwana lewica, prawda? Czyli w dużym skrócie postkomuniści z dawnej NRD z częścią dysydentów z partii socjaldemokratycznej. Nie było mowy, żeby ta partia mogła wchodzić do jakiejś koalicji rządzących. Ona ciągle istnieje, zdobyła z tego, co ja kojarzę, około 9% głosów. Ten system sobie doskonale radził z otorbieniem, jakby to powiedzieć, tego typu partii i z jednej strony zapewnieniem im tej roli wentyla bezpieczeństwa, a z drugiej strony w uniemożliwieniu jakiegoś realnego wpływu czy możliwości destabilizacji tego systemu. Tutaj mamy tę drugą siłę, czyli alternatywę dla Niemiec. Partia zdobyła 13% głosów. Obie te partie odwołują się do wyborców BNRD, do ludzi rozczarowanych, do takiego bardziej socjalnego elektoratu. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że mimo, że jest to najpoważniejszy wyłom w tym systemie, to znaczy mówi się o tym, że socjaldemokraci uzyskali najgorszy wynik w swojej powojennej historii, 20%, ale CDU, mimo że pozostanie u władzy, też uzyskało najgorszy wynik w swojej historii, 32%, 52% od głosów oddanych na główne partie, to jak na warunki, dwie główne partie, jak na warunki niemieckie jest bardzo mało. Prawie połowa została oddana, głosów została oddana na inne ugrupowania, ale tylko właśnie około 20% na te ugrupowania uważane za antysystemowe. Także przynajmniej na razie jedynym realnym skutkiem będzie zmiana koalicji rządzącej. Co ciekawe, na bardziej tradycyjną i zachowawczą, mimo przyłączenia Zielonych, którzy nigdy z HDK-ami nie rządzili, ale koalicja HDK-ów i liberałów jest taką, jakby to powiedzieć, tradycyjną koalicją rządzącą w Republice Federalnej. Decyzja socjaldemokratów, żeby nie kontynuować wielkiej koalicji z HDK-ami, tylko przejść do opozycji, sprawia, że Alternatywa dla Niemiec nie będzie największą partią opozycyjną, bo to groziło. A to w tym niemieckim systemie, który głównej partii opozycji daje pewne przywileje, sprawiało, że ona by głębiej do tego systemu weszła. Decyzja socjaldemokratów jakby tutaj to zagrożenie dla tego liberalnego konsensusu odsuwa. Także można powiedzieć, że Adenauer jednak dobrze, jeżeli za dobro uznajemy trwanie tego konserwatywno-liberalno-socjaldemokratycznego konsensusu,
układu,
to stworzył dobre narzędzie do tego, żeby ten układ był w stanie przetrzymać nawet duże kryzysy.
A więc okazuje się, trzęsienie ziemi nie jest tak potężne.
Ale będą istotne zmiany.
Ale będą istotne zmiany. Za chwilkę do tego wrócimy. Wracamy do naszej rozmowy o sprawach niemieckich. No oczywiście warto by było powiedzieć także o tym, jak się to przekłada to małe czy duże trzęsienie ziemi niemieckie na sprawy europejskie, bo tu już komentatorzy idący bardzo łatwo w kluczu tych zwycięstwa partii antysystemowych, czy ośrodków antysystemowych, tak jak w Ameryce, w Francji, no nie było tego ostatecznie, tego zwycięstwa, ale wyraźne tam wzmożenie, tak, po tej stronie. Tutaj mamy w Niemczech coś jakby zwycięstwo, albo raczej po prostu objawienie się mocy tego nowego ośrodka. No zawsze mówi się w takim razie, no to już pęka Europa, pęka Unia Europejska. No oczywiście pojawiają się też bardzo proste, tak, oskarżenia, że to są zwyczajnie ośrodki wpływu Rosji, że tutaj Rosja uzyskuje instrumenty manipulacji, że koniec spójności europejskiej, tak, politycznej, to na naszych oczach się to dzieje. Odrzędnie już warte uwagi jest to, czy wnosi to jakieś zmiany na linii Berlin-Warszawa. My mamy w tej chwili bardzo gorący, tak, bardzo, bardzo gorący czas w tych relacjach.
Mamy, tak, aczkolwiek reakcje po wynikach wyborów i po prawdopodobnym kształcie koalicji rządowej w Niemczech są w Polsce raczej ponadpartyjnie pozytywne, bym powiedział. Socjaldemokraci w tym układzie koalicyjnym dotychczas rządzącym w Niemczech no byli tym komponentem bardziej prorosyjskim, zawsze i zdecydowanie. Prawdopodobnie w ich miejsce również do resortu spraw zagranicznych wejdą zieloni, nastawieni dużo bardziej tutaj krytycznie, no ze względów, nazwijmy to, ideologicznych, tak, światopoglądowych, do tego, co się dzieje.
Antyputinowsko,
tak, co się dzieje w Rosji. Z drugiej strony resorty gospodarcze prawdopodobnie obejmą liberałowie bardzo zawsze krytycznie nastawieni do takiego, w ich przekonaniu, utrzymywania całej Europy z Francją włącznie. Ja tu oczywiście relacjonuję, nie twierdzę, że tak to w rzeczywistości wyglądało, ale relacjonuję to, jak to było w Niemczech odbierane, więc pewien powrót do bardziej takiej spokojno-egoistycznej, tak, polityki Niemiec, mniej szeroko planów, a bardziej nastawienie się na okrzepnięcie i wzmocnienie, uspokojenie sytuacji wewnętrznej. Ja jeszcze pozwolę sobie na jedną uwagę, bo ilekroć mówimy o wpływach rosyjskich, tak, my to zawsze traktujemy w kategoriach wpływu służb, w kategoriach propagandy, w kategoriach takiej tradycyjnej rosyjskiej metody dezintegrowania. Rosja wbrew pozorom nie lubi podbijać, natomiast bardzo, jak już musi, to podbija oczywiście, ale za to bardzo lubi dezintegrować to, co ma wokół siebie. Otóż ta dezintegracja jest skuteczna tylko wtedy, jeżeli odpowiada jakimś realnym, jej się nie da wywołać
zupełnie od początku
z niczego. Takie przekonanie w Europie Zachodniej, że z Rosją stosunki należy ułożyć na nowo i że te stosunki do tej pory, po 90 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, były ułożone dla Rosji niesprawiedliwie, że żądanie od Rosji, żeby ona trzymała się granic sprzed czasów Piotra I, jest nierealistyczne, że próba włączenia, nie wiem, że już próba włączenia państw bałtyckich do systemu zachodniego była szaleństwem, a co dopiero Ukrainy, co dzisiaj się wydaje już jakąś bardzo odległą przyszłością, tak, możliwością, że to jest jakby to realnie obecna wśród części elit zachodnich myśl i przekonanie, z którym my się musimy po prostu liczyć i brać pod uwagę brać pod uwagę w naszych kalkulacjach, że wbrew temu pięknemu, no, czy marzeniu sennemu z lat 90. Rosja jest blisko naszych granic, Rosja nie rezygnuje z roli regionalnego mocarstwa i z tym się trzeba zmierzyć.
No tak, zaczęliśmy od Niemiec, rozmawialiśmy,
a
skończyliśmy na Rosji.
No tak,
okazuje się, że
to nasz los,
że tak to jest, że to są dwa bieguny jednego bardzo trudnego, niebezpiecznego i bliskiego nam świata. Dziękuję ci, Michale.
Dziękuję ci, Pawle.
Dziękujemy państwu za uwagę. Ja zapraszam za tydzień do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia.
Dobrej niedzieli.